Nieczęsto w ten sposób zaczynam nasze filmy, ale tym razem zacznę. To nie jest film, który powinny oglądać dzieci.
W najnowszej odsłonie sprawy Jeffreya Epsteina MIT wszczyna dochodzenie w sprawie swoich powiązań z finansistą i skazanym przestępcą seksualnym.
Dzisiaj Summers ogłosił swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska w zarządzie OpenAI.
I profesor aktywnie próbował ukryć pieniądze, które wziął od Epsteina.
Nie milkną echa skandalu związanego z Jeffreyem Epsteinem, a temat ostatnio mocno podgrzała prawie kompletna publikacja jego korespondencji mailowej, w której aż roi się od znanych nazwisk oraz wielu dwuznacznych detali. Wprawdzie od lat było wiadomo, że ten skazany przestępca seksualny utrzymywał często bardzo zażyłe relacje z wpływowymi politykami, aktorami, arystokratami czy innymi celebrytami, ale dopiero teraz opinia publiczna ujrzała pełną skalę tej historii. I przy okazji okazuje się, że w skandal są również zaplątani mniej lub bardziej znani naukowcy. I wiecie co? Przy okazji mocno mnie to zaskoczyło. Nawet nie ich obecność w aktach Epsteina, ale zdziwienie, że naukowcy też? Tak jakby świat nauki był tak naturalnie wolny od pokus, a naukowcy to był jakiś rodzaj nadczłowieka moralnie lepszego, nie robiącego głupich rzeczy i nie pożądającego tego, czego pragną inni ludzie. Tak nie jest, nad czym oczywiście ubolewam. Zatem sprawdźmy naukowe wątki w aktach Epsteina i spróbujmy się zastanowić, co z nich wynika. Takich spraw nie warto zamiatać pod dywan, bo skutki zawsze później są opłakane. Zacznę od tego, że Jeffrey Epstein dopuścił się bez wątpienia obrzydliwych i haniebnych czynów. Został za to skazany. Nie wchodzę w te obyczajowe i kryminalne detale. Są setki artykułów, filmów dokumentalnych. Bez trudu znajdziecie pełną wersję albo taką wersję tej historii, która wydaje się być pełna, o ile wcześniej już jej nie znaliście. O kontaktach Epsteina ze światem mówiło się po cichu od wielu lat, od kilku, może nawet kilkunastu, już wcale nie było tak cicho. Nie była to jakaś wielka tajemnica. Jednak teraz poznaliśmy masę rozmaitych detali, które rzucają niezbyt chwalebny cień, na przykład na prestiżowe amerykańskie uniwersytety oraz niektórych renomowanych, jak się okazało, bardzo niefrasobliwych naukowców. Z tej mozaiki maili, plotek przede wszystkim wyłania się obraz samego Epsteina, który bardzo chciał uchodzić za mecenasa nauki, choć tak naprawdę był kolekcjonerem wpływowych ludzi. I dlatego utrzymał kontakty z rozpoznawalnymi naukowcami. Bywał na aulach renomowanych uniwersytetów, w laboratoriach i na kampusach, współorganizował prestiżowe wydarzenia, a jego pieniądze trafiały do wybranych ośrodków badawczych, czasem nawet na konkretne badania. Zacznijmy z grubej rury, od Harvard University. Epstein przekazał tej uczelni około 10 milionów dolarów w latach 1998-2007, czyli jeszcze przed jego skazaniem w 2008 roku. Największa pojedyncza darowizna wyniosła 6,5 miliona dolarów w 2003 roku i posłużyła do stworzenia prestiżowego Program for Evolutionary Dynamics, interdyscyplinarnego ośrodka badań nad ewolucją biologiczną i społeczną, kierowanego przez słynnego matematyka i biologa Martina Nowaka. Fundusze od Epsteina miały kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwiły m.in. wynajęcie osobnej siedziby programu w Cambridge oraz opłacenie zespołu badawczego. Niestety po aresztowaniu Epsteina w 2006 roku uczelnia nadal brała od niego pieniądze, około 730 tysięcy dolarów, ponieważ formalny zakaz darowizn od niego wprowadzono dopiero po jakimś czasie. Wcześniej nikt o tym specjalnie nie myślał, nikt się tym specjalnie nie przejmował. Po jego skazaniu w 2008 roku skandal był już oczywisty i Harvard oficjalnie przestał przyjmować bezpośrednio pieniądze od Epsteina, ale późniejszy raport zawstydzonej uczelni wykazał, że zhańbiony finansista nadal próbował pośrednio wpływać na wspomniane badania, m.in. wprowadzając tylnymi drzwiami swoich darczyńców. Najbliższe relacje osobiste Epstein utrzymywał z wspomnianym już Martinem Nowakiem, dyrektorem tego instytutu PED. Kontakt trwał ponad 15 lat, także po wyjściu Epsteina z więzienia, kiedy co bardziej rozgarnięci przyjaciele zaczęli go opuszczać, bojąc się utraty reputacji. ten kontakt trwał dalej. Jednak nie wszystkim to przeszkadzało. No i właśnie, Epstein odwiedzał biura tego laboratorium, które sfinansował co najmniej 40 razy w latach 2010-2018, czyli już po skazaniu, wykorzystując je głównie do spotkań z profesorami Harvardu i innych uczelni z rejonu Bostonu. Zachowywał się i on, i oni, jakby się kompletnie nic nie stało. Epstein utrzymywał też kontakty z innymi osobami związanymi z Harvardem, w tym ekonomistą i byłym prezydentem tej uczelni, Lawrencem Summersem, który komunikował się z nim nawet po roku 2008, czyli po roku, w którym został skazany. Ujawnione niedawno e-maile ujawniły bliską relację o charakterze zarówno towarzyskim, jak i zawodowym, co doprowadziło do krytyki Summersa, który dopiero wtedy, post factum, zaczął bardzo przepraszać i szczerze żałować. Niedawno wyszło też na jaw, że po 2008 roku Epstein finansował projekty powiązane z Harvardem pośrednio, na przykład przez słynny MIT Media Lab lub organizacje non-profit powiązane z uczelnią. W latach 2013-2016 wspierał w ten sposób badania z sztuczną inteligencją, kognitywistyką prowadzone przez naukowców współpracujących z Nowakiem. Ponadto przekazywał mniejsze kwoty na inicjatywy edukacyjne i organizacje powiązane z Harvardem, co świadczy o tym, że mimo swojego wizerunkowego upadku oraz formalnego zakazu, Epstein utrzymywał znaczące wpływy w środowisku akademickim, a jego pieniądze najwyraźniej niektórym nie śmierdziały. Relacje Harvardu z Epsteinem zaczęły się realnie rozpadać dopiero po ujawnieniu jego przestępstw seksualnych, a szczególnie po roku 2019, gdy został ponownie aresztowany. Kontrowersje wokół jego akademickich powiązań doprowadziły m.in. niestety do zamknięcia bardzo obiecującego Program for Evolutionary Dynamics, tego, o którym wspomniałem. On został zamknięty w 2021 roku oraz sankcji wobec Nowaka, który oczywiście bardzo żałował. Na tyle, że część kary potem mu darowano. Znacznie bardziej wstydliwie wyglądają relacje Epsteina z Massachusetts Institute of Technology, MIT, czyli chyba najbardziej znaną uczelnią technologiczną na świecie. Stały się one jednym z największych skandali w świecie nauki po 2019 roku i były szeroko opisywane, być może. Chyba tylko w branżowych mediach, bo nie wiem, czy w tych ogólnych. W przeciwieństwie do Harvardu, znaczna część tej kontrowersyjnej współpracy odbywała się już po skazaniu Epsteina za przestępstwa seksualne w 2008 roku. Według oficjalnego raportu Epstein przekazał uczelni około 850 tysięcy dolarów w jakichś 10 ratach. Pierwsza wpłata, 100 tysięcy dolarów, trafiła na uczelnię w 2002 roku na badania sztucznej inteligencji prowadzone przez pioniera tej dziedziny, profesora Marvina Minskiego. Pozostałe darowizny, czyli 9, zostały przekazane już po skazaniu Epsteina w 2008 roku, głównie na rzecz słynnego i wspomnianego już MIT Media Lab oraz na rzecz fizyka i informatyka kwantowego Seta Lloyda. Jakieś 225 tysięcy dolarów. Kwoty te były relatywnie, czy są relatywnie niewielkie w porównaniu z budżetem tej uczelni. Skandal polegał jednak na tym, że MIT oficjalnie uznawała Epsteina za niepożądanego darczyńcę i mimo to pieniądze nadal chętnie i bez żenady przyjmowała. Załatwiano to anonimowo lub przez fundacje kontrolowane przez zhańbionego finansistę.
The director of MIT's Media Lab, Joichi Ito, announced Saturday that he is stepping down.
Centralną postacią relacji Epsteina z MIT był Joy Ito, guru branży high-tech oraz dyrektor MIT Media Lab w latach 2011-2019. Ito poznał Epsteina w 2013 roku i aktywnie zabiegał o jego wsparcie finansowe. W publicznym oświadczeniu przyznał później, że osobiście autoryzował przyjmowanie środków od Epsteina i utrzymywał z nim kontakty tylko dlatego, że nie miał pojęcia o jego przestępstwach w momencie pierwszych spotkań. Tak się przynajmniej tłumaczył. Media ujawniły jednak, że współpraca była znacznie głębsza niż początkowo się wydawało. Według dziennikarskiego śledztwa Epstein przekazywał darowizny anonimowo, aby ukryć swoje nazwisko. Pomagał Media Lab zdobywać pieniądze od innych miliarderów, tych, z którymi był zaznajomiony i często tych, którzy bywali w jego rezydencji na jego wyspie, oraz uczestniczył w wielu spotkaniach z naukowcami i inwestorami w sektor technologii. Ujawnienie tych faktów doprowadziło w 2019 roku do dymisji Ito i wszczęcia niezależnego śledztwa przez MIT. Kolejny skandal, jeszcze większy wstyd. Tak to można w sumie podsumować. Jednym z najbardziej bulwersujących wątków wspomnianego śledztwa było to, że Epstein nie tylko przekazywał własne pieniądze, ale także działał jako dyskretny pośrednik dla innych darczyńców. Na przykład w 2014 roku pomógł zorganizować darowiznę w wysokości 2 milionów dolarów od Billa Gatesa dla Media Lab, choć formalnie nie był jej inicjatorem. Łącznie według ujawnionych dokumentów Epstein miał udział w pozyskaniu dla MIT nawet kilku milionów dolarów od zewnętrznych sponsorów, co znacznie zwiększało jego znaczenie jako cennego łącznika między elitami finansowymi a światem nauki. Epstein utrzymywał relacje z kilkoma kluczowymi badaczami MIT, szczególnie z obszaru nowych technologii i fizyki teoretycznej. Finansowane lub wspierane przez niego obszary obejmowały, jak już powiedziałem, sztuczną inteligencję, robotykę, informatykę, kwantową, projekty technologiczne i startupowe powiązane z uczelnią oraz inicjatywy związane z kryptowalutami i technologią blockchain.
Do you think you're the devil himself?
No, but I do have a good mirror.
Przy okazji warto wspomnieć o zainteresowaniu Epsteina eugeniką, czyli straszną ideą ulepszania rodzaju ludzkiego, na przykład przez selekcję genetyczną ludzi. Było to wyraźnie widać w jego relacjach ze światem nauki. Amerykańskie media opisywały to zjawisko jako mieszankę autentycznej fascynacji nauką, jego osobistych obsesji oraz niepohamowanej potrzeby budowania prestiżu w środowisku elit intelektualnych. Epstein często przedstawiał swoje zainteresowania jako część szerszego nurtu zwanego transhumanizmem, czyli przekonania, że technologia i nauka mogą poprawiać ludzkie możliwości biologiczne i zdolności intelektualne. Według relacji osób z jego otoczenia regularnie poruszał tematy genetyki, inteligencji i dziedziczenia cech podczas spotkań z naukowcami i biznesmenami i działo się to już od początku lat 2000. To przekładało się na finansowanie konkretnych badań naukowych z takich dziedzin jak genetyka, biologia ewolucyjna, neurobiologia, wspomniana już sztuczna inteligencja. Wedle medialnych doniesień niektórzy znajomi Epsteina wspominali, że uważał on siebie za osobę o wyjątkowych zdolnościach i interesował się możliwością przekazywania takich pożądanych cech kolejnym pokoleniom. W jednym z artykułów cytowano jego wypowiedzi o identyfikowaniu genów odpowiedzialnych za pamięć roboczą czy inteligencję oraz potencjalnej możliwości ich modyfikowania. Takie poglądy budziły niepokój części naukowców, ponieważ przypominały niesławne idee eugeniczne, kojarzone z rasizmem i wynikającymi z niego nadużyciami w XIX i XX wieku. Kluczowym elementem tych zainteresowań Epsteina była koncepcja tzw. baby ranch, czyli projektu, w którym chciał zapładniać wiele kobiet jednocześnie, aby mieć liczne, genialne potomstwo. Według relacji naukowców i doradców biznesowych opowiadał o tym pomyśle podczas spotkań w swoim apartamencie na Manhattanie, na konferencjach, także naukowych, oraz na jego słynnej, niesławnej, prywatnej wyspie. Plan zakładał wykorzystanie jego posiadłości w Nowym Meksyku albo właśnie na wyspie jako miejsca, gdzie kobiety miałyby rodzić dzieci poczęte z jego nasienia. Nie ma dowodów, aby projekt został kiedykolwiek zrealizowany, ale sam fakt, że Epstein otwarcie o nim mówił oraz to, że wspierał te kierunki badań, które są jakoś z tym tematem powiązane, to wszystko wyraźnie pokazuje praktyczny wymiar jego relacji ze światem nauki, chorej relacji. Inspiracją było prawdopodobnie istniejące w latach 1980-1999 kontrowersyjne Repository for Germinal Choice. Był to bank nasienia, który miał gromadzić materiał genetyczny laureatów Nagrody Nobla w celu wzmacniania puli genowej. Epstein znał tę historię, swego czasu mocno opisywaną przez media i prawdopodobnie chciał stworzyć własną wersję tego projektu, w której to on byłby głównym dawcą. Na marginesie warto wspomnieć, że takie idee i idące za nimi projekty mocno przypominają nazistowski Lebensborn, ale to już temat na całkiem inny, fascynujący i straszny film o meandrach nauki w służbie społecznej inżynierii. Czas na podsumowanie. Po tej całej sprawie długo pozostanie wstyd i niesmak, bo owa seria skandali pokazuje wyraźnie, w jak niedoskonałym systemie funkcjonuje współczesna nauka. Silna konkurencja o finansowanie nie tylko przecież w Stanach Zjednoczonych łatwo może prowadzić do kompromisów etycznych i nadużyć nawet w najbardziej renomowanych instytucjach. A teraz tak myślę, może szczególnie mocno w najbardziej renomowanych instytucjach. Tym bardziej, że pewnie nie wszystkie karty zostały jeszcze odsłonięte. Pojawiają się też informacje, że poprzez różnego rodzaju fundusze i programy stypendialne Epstein czy jego współpracownicy rekrutowali młode i ambitne dziewczyny, obiecując im stypendia, kariery i kontakty z najlepszymi uczelniami na świecie. Jak się to skończyło? Nie muszę chyba mówić. Dla świata nauki jest to wyjątkowo bolesna lekcja, oby została zapamiętana. Reputacja darczyńców i wartości etyczne są równie ważne jak finansowanie badań. To nie powinno budzić żadnych wątpliwości, bo autorytet nauki łatwo wykorzystać, na przykład do urealniania osobistych obsesji, szerzenia kontrowersyjnych ideologii albo po prostu odwrócenia uwagi od własnych haniebnych czynów. Bo wyprać można nie tylko pieniądze, ale również reputację. A skoro już o tym mówię, właśnie kończę książkę na temat tego typu nadużyć. Za niedługo będzie o niej więcej informacji.